Witam Państwa, jest środa, 29 lipca, minęła godzina 18, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Domniemana ofiara syna Jacka Kurskiego złożyła w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W zawiadomieniu złożonym przez Magdalenę N., córkę przyjaciół rodziny Kurskich, czytamy: niniejszym zawiadamiam, że w latach 2009-2012 zostałam wielokrotnie zgwałcona przez Zdzisława Antoniego K., syna Jacka i Moniki, ówcześnie zamieszkałego w Gdańsku. Do przestępstw dochodziło w leśniczówce Danielówka, miejscowość Danielino na terenie gminy Stary Dzierzgoń, powiat sztumski, województwo pomorskie. W czasie, gdy padłam ofiarą przestępstw, miałam 9 do 12 lat. Domagam się przesłuchania mnie i ścigania sprawcy. Zdzisław Kurski zaprzecza zarzutom stawianym też wcześniej w artykule Gazety Wyborczej. Jej chore rojenia nie mają żadnych podstaw faktycznych. Nigdy jej nie zrobiłem krzywdy, jestem poszkodowany i napiętnowany przez nią. Będę szukał sprawiedliwości i ochrony przed pomówieniami, mówi Kurski w rozmowie z Superekspresem i zapowiada wystąpienie na drogę sądową. Składam dwa pozwy sądowe przeciwko Wyborczej i Magdzie Nowakowskiej. Brzydzę się, ale muszę wystąpić przeciwko oszczercom. Brzydzę się podwójnie, bo pozwę również mojego stryja Jarka Kurskiego, który nie miał żadnych hamulców moralnych, by zachować się jak współczesny szmalcownik. Więcej o tej sprawie za chwilę. Idź Pod Prąd, dogrywka. Resort Zdrowia poinformował dziś o 12 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodsza ofiara miała 33 lata. Wczoraj z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 6 osób, w niedzielę 5. W sumie w Polsce zmarły już 1694 zakażone osoby. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 512 potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Najwięcej, 183, stwierdzono na Śląsku. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 665 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zmarło wczoraj 1245 zakażonych osób. W sumie w USA liczba zgonów z powodu COVID-19 przekroczyła 152 tysiące. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarło wczoraj 955 osób. W sumie Brazylia odnotowała śmierć 88 tysięcy zakażonych. W Meksyku zmarło wczoraj 306 zakażonych osób. Dzisiaj władze podały informację o 854 kolejnych zgonach. W sumie w tym kraju z powodu chińskiego wirusa zmarło 44 tysiące osób. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przyznał, że podawana oficjalnie liczba ofiar COVID-19 w tym kraju, niemal 28,5 tysiąca, jest niepełna. Rząd zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia uznaje za zmarłych wskutek pandemii jedynie tych, u których przed zgonem test potwierdził obecność koronawirusa. Czy takie statystyki dają 100% pewność co do liczby zgonów? Oczywiście, że nie, stwierdził Sanchez w telewizji Telecinco. Podkreślił, że po zakończeniu pandemii trzeba będzie dokładnie policzyć ofiary. Szacunki Instytutu Zdrowia imienia Karola III wskazują, że ofiar koronawirusa w Hiszpanii może być nawet ponad 45 tysięcy. Polski rząd zapewnia, że nie planuje blokować chińskiego TikToka. Portal Wirtualna Polska podał dziś, że polski rząd szykuje przepisy, które mogą umożliwić zablokowanie w Polsce niebezpiecznych aplikacji, takich jak chiński TikTok czy serwis AliExpress. Portal napisał: o przyszłości serwisu w Polsce będzie decydować rządowa komisja, tak zwane Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa. Według konsultowanych przepisów, do których dotarliśmy, kolegium będzie dokonywać oceny ryzyka dostawcy sprzętu i oprogramowania istotnego dla cyberbezpieczeństwa. Jednak Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że nie planuje blokowania TikToka. W oświadczeniu resortu czytamy: zapewniamy, rząd, w tym Ministerstwo Cyfryzacji, nie pracuje nad przepisami, które miałyby umożliwić zablokowanie jakichkolwiek mediów społecznościowych w Polsce, w tym TikToka, czy też jakichkolwiek serwisów sprzedażowych, w tym AliExpress. To fake news. Redakcja Wirtualnej Polski, która opublikowała tekst, pytała o projekt zmiany ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, który dotyczy bezpieczeństwa sieci 5G. Nie ma on nic wspólnego z rzekomym blokowaniem czy ograniczaniem mediów społecznościowych i platform sprzedażowych, podał resort cyfryzacji. Aplikacja TikTok wzbudza kontrowersje ze względu na zbieranie wielu wrażliwych danych użytkowników. W Indiach TikTok i kilkadziesiąt innych aplikacji związanych z komunistycznymi Chinami zostało zablokowanych. Podobny ruch zapowiada administracja Stanów Zjednoczonych. Chińscy hakerzy włamali się na komputery Watykanu. Grupa hakerów powiązanych z komunistycznym rządem chińskim włamała się do watykańskiej sieci. Recorded Future, amerykańska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, twierdzi, że atak miał miejsce na kilka miesięcy przed planowanymi rozmowami dotyczącymi przedłużenia umowy między Watykanem a Pekinem. Ofiarą ataku padły komputery znajdujące się w Watykanie, ale także te wykorzystywane przez diecezje katolickie w Hongkongu. Amerykańska firma twierdzi, że celem hakerów było zdobycie informacji, które będą przydatne podczas negocjacji nad przedłużeniem porozumienia, a informacji o katolikach w Hongkongu i ich ewentualnych tendencjach prodemokratycznych. O cybernetycznej kontroli Pekinu nad Watykanem mówił już na początku lipca w telewizji Idź Pod Prąd Elmer Yuen, hongkoński biznesmen wspierający prodemokratyczne protesty. W wywiadzie dla telewizji Idź Pod Prąd Elmer Yuen powiedział:
The whole Vatican.
Wszystkie serwery, cały wewnętrzny system komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie. Skoro kontrolują serwery w Watykanie, a komunistyczna partia Chin kontroluje to za pomocą Huawei, to znają całą komunikację pomiędzy księżmi. Mają dostęp do tych ohydnych zdjęć. Rozumiecie?
Hongkoński wykładowca zwolniony za popieranie protestów. Władze Uniwersytetu Hongkońskiego podjęły decyzję o zwolnieniu z pracy Benego Taja, profesora prawa. Powodem zwolnienia jest poparcie wykładowcy dla ruchu prodemokratycznego oraz fakt, że jest on jednym z inicjatorów ruchu parasolkowego, kluczowego podczas protestów w Hongkongu w 2014 roku. W zeszłym roku sąd skazał go na 16 miesięcy więzienia za jego działalność w ruchu prodemokratycznym. W sierpniu wyszedł za kaucją. Według lokalnych mediów za jego usunięciem zagłosowało 18 członków Rady Uczelni, dwóch było przeciw. Wykładowca w rozmowie z mediami oskarżył uczelnię o ugięcie się pod presją Pekinu. Powiedział, że decyzja o zwolnieniu go oznacza koniec wolności akademickiej. Twitter zawiesił konto Donalda Trumpa juniora. Serwis Twitter na 12 godzin zablokował konto syna prezydenta USA, Donalda Trumpa juniora. Powodem było zamieszczenie nagrania z konferencji prasowej grupy lekarzy promujących hydroksychlorochinę jako skuteczny środek przeciwko koronawirusowi. Lekarze, którzy wystąpili w Waszyngtonie, twierdzili, że z koronawirusem można poradzić sobie bez maseczek, właśnie używając wspomnianego środka. Nagrania z konferencji są usuwane przez YouTube, Facebook i Twitter. Powstała petycja o zakończenie istnienia Komunistycznej Partii Chin. W internecie pojawiła się petycja, której autorzy wzywają do podjęcia działań zmierzających do zakończenia istnienia Komunistycznej Partii Chin. Autorem petycji jest organizacja non-profit Global Service Center for Quitting Chinese Communist Party z siedzibą w Nowym Jorku, działająca we współpracy z gazetą Epoch Times w ramach wspierania Chińczyków na całym świecie, którzy odżegnują się od Komunistycznej Partii Chin. Petycję podpisać można na stronie endccp.com. Na stronie autorzy petycji piszą: tej pandemii można było zapobiec, gdyby Komunistyczna Partia Chin nie kłamała. Jednak od czasu przejęcia Chin setki milionów ludzi cierpią z powodu niekończących się oszustw i brutalności. Demoniczna Komunistyczna Partia Chin splądrowała starożytną ziemię Chin, a teraz jej terror rozprzestrzenił się na całym świecie, dotykając wszystkich. Nadszedł czas, abyśmy wszyscy odrzucili to złe dzieło i położyli kres Komunistycznej Partii Chin. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00. A teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Kornelia Ochojecka, witam ponownie w telewizji Idź Pod Prąd. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka, a dzisiaj porozmawiamy o tym, co robi syn Jacka Kurskiego, który pozywa swojego stryja Jarosława Kurskiego z Gazety Wyborczej. W rozmowie z Super Ekspresem stwierdza, że Jarosław Kurski to jest współczesny szmalcownik i zapowiada dwa pozwy sądowe. Dlaczego warto o tym rozmawiać i dlaczego Polska cały czas żyje aferami w klanie Kurskim? O tym dzisiaj. Zapraszam. Witam serdecznie naszych komentatorów, pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie i Państwa.
I szef wiadomości Cezary Kosowicz.
Witam.
Dziękujemy bardzo za Wasze pytania i komentarze. Do nich przejdziemy w drugiej części programu, ale na początek zajmiemy się słowami Zdzisława Kurskiego, który zareagował medialnie na publikację Gazety Wyborczej z zeszłego tygodnia Koszmar Magdy w Leśniczówce. Zdaje się, że ten artykuł wywołał nawet więcej kontrowersji niż drugi ślub kościelny Jacka Kurskiego w krakowskich Łagiewnikach. Zdzisław Kurski stwierdza, że składam dwa pozwy sądowe przeciwko Wyborczej i Magdzie Nowakowskiej. Brzydzę się, ale muszę wystąpić przeciwko oszczercom. Brzydzę się podwójnie, bo pozwę również mojego stryja, Jarka Kurskiego, który nie miał żadnych hamulców moralnych, by zachować się jak współczesny szmalcownik. W oświadczeniu, które publikuje w polityce.pl, stwierdza, że jego relacje z Magdą Nowakowską były czysto braterskie. Czy według Was Zdzisław Kurski jest rzeczywiście w tej całej sytuacji ofiarą, pastor Paweł Chojecki?
No, w pewnym sensie na pewno też. Był nastolatkiem, takim późnym nastolatkiem, kiedy rodzice dopuszczali do tego, żeby spędzał wiele godzin sam w jakimś pokoiku na strychu z tam, nie wiem,
9-latką.
Te spotkania, zdaje się, skończyły się, kiedy on miał 18 lat, a ona 9, a trwały wcześniej kilka lat. Tam o 3, zdaje się, latach jest mowa. Także ja nie wyobrażam sobie, jacy rodzice, i tu zarówno państwo kurscy, jak i rodzice tej pokrzywdzonej, która zgłosiła się z doniesieniem o gwałt, że była gwałcona przez syna Kurskich, jak ci rodzice w ogóle dzisiaj mogą sobie patrzeć w lustro. Bo ta cała tragedia, niezależnie kto i jak był tam winien, to jest ich ogromne, ogromne zaniedbanie. Ale to jest ten poziom, powiedzmy, rodzicielsko-rodzinny. Tu do tego poziomu odwołuje się syn pana Kurskiego, mówiąc o bracie, czyli swoim stryju z Gazety Wyborczej, że jest tym współczesnym szmalcownikiem, że dla tych korzyści jakichś, rozumiem tak wypowiedź młodego Kurskiego, że dla korzyści jakichś politycznych czy innych, no, wywleka jakieś sprawy rodzinne, donosi na swoją
rodzinę. Jarosław Kurski jest zastępcą pierwszym w Gazecie Wyborczej i redaktorem naczelnym portalu wyborcza.pl. Dlaczego Zdzisław Kurski wcześniej miał imię Antoni, ale w latach licealnych zmienił to imię? Dlaczego aż tak czepia się stryja Jarosława Kurskiego, który przecież nie jest autorem artykułu? Cezary Kłosowicz.
No jest redaktorem, tam wicenaczelnym, a mówi się, że de facto pełni funkcję praktycznie naczelnego tej gazety. No, takiego materiału Gazeta Wyborcza na pewno nie puściła bez zgody Jarosława Kurskiego. To tutaj absolutnie jest wykluczone. Także jeśli to jest wszystko nieprawda, no to słusznie się czepia. No a jeśli prawda, no to zobaczymy jeszcze w sądzie, bo tu będą sprawy już z obu stron i ta dziewczyna pozywa, znaczy donosi o przestępstwie i tu właśnie syn Jacka Kurskiego składa pozwy i przeciwko niej, i przeciwko Wyborczej, i Jarosławowi Kurskiemu, także no, coś spodziewamy się, że coś się rozstrzygnie. Tu no, nie wiemy, jak było, nie mamy możliwości ustalić, ale na pewno...
Jest słowo przeciwko słowu na razie.
Tak, ale na pewno no, nie byłoby słowa przeciwko słowu, gdyby nie dopuszczenie do takiej sytuacji, no, które nie trzeba było do tego dopuszczać. I tu nie mogłaby nic wymyśleć, jeśli by nie miała okazji, zakładając, że zmyśla. A jeśli to się wydarzyło, no to już w ogóle oczywiste.
Tutaj Zdzisław Kurski mówi, że oni chcą linczem na mnie wyrównać polityczne porachunki z Jackiem Kurskim. Ciągle mamy w tle konflikt między braćmi. Jacek Kurski kontra Jarosław Kurski.
Właśnie.
Czy ten konflikt rzeczywiście istnieje? O tym mówimy od kilku tygodni. Właśnie. Tym żyje cała Polska.
Ja to tak jestem troszeczkę sceptyczny, jak wiecie, albo nawet bardzo sceptyczny do tego konfliktu. On zapewne na jakichś takich niższych poziomach może występować, tam jakichś relacji rodzinnych, jakichś może zaszłości majątkowych, jakichś tam pretensji w łonie rodziny. To wszystko dopuszczam, ale to są małe sprawy. No, na pewno te młode osoby no, są ofiarami tego wszystkiego, ponieważ no, dzisiaj ich twarze, ich personalia, ich, można powiedzieć, życiorysy są już no, dla wszystkich
była żona
bardzo
Jacka
dostępne.
Kurskiego, Monika Kurska mówi, że mój syn bez wyroku sądu został publicznie napiętnowany,
to
osądzony
prawda.
I skazany.
To prawda, że tu wiele jakiejś takiej krzywdy na te młode osoby spadnie i spada, nie? I będzie jeszcze spadać. Ale wróćmy do tego najpoważniejszego wątku. Dlaczego dwaj bracia trzęsą największymi, można powiedzieć, post-PRL-owskimi środowiskami? Nie? Generał Kiszczak przy okrągłym stole wydał zgodę do założenia Gazety Wyborczej, dał jej wszystkie środki, tam możliwość druku, kolportażu przez ruch i różne takie rzeczy. No oczywiście komuniści założyli też telewizję publiczną i nawet jeszcze już za tak zwanej tej pookrągłostołowej wolnej Polski to komuniści dalej byli szefami. Towarzysz Urban nawet tam dość dużo jeszcze działał i inni. Także to jest na wskroś komunistyczna instytucja, jeśli chodzi o rodowód i wielu, wielu czołowych pracowników do dziś.
Czyli twierdzisz, że jest drugie dno.
Moim zdaniem jest drugie dno i kolejny fakt wyszedł na światło dzienne, który potwierdza moją teorię. Bo kto był rzecznikiem, tylko żebym teraz tych Kurskich nie pomylił, Jacka Kurskiego jako szefa telewizji publicznej? Otóż był nim znany, zaprawiony w bojach biskup katolicki, w bojach promilowych oczywiście, Głódź.
To może pokażmy wypowiedź arcybiskupa Głódzia o Jacku Kurskim. To jest wrzesień 2018 roku i wracamy za chwilę.
Otworzył pan oczy dla wielu Polaków i przywrócił pamięć. Pamięć o Jince, o Szendzielarzu, o żołnierzach wyklętych. W ogóle ta telewizja zmieniła oblicze. I niech dalej tak się dzieje. A ten pierścień niech o tym przypomina.
Jacek Kurski został wtedy odznaczony pierścieniem Inki. Było to podczas mszy świętej w ramach obchodów rocznych podpisania porozumień sierpniowych w 1980 roku i to wręczał arcybiskup Głódź. Padły te słowa, że Jacek Kurski otworzył wielu Polakom oczy.
I teraz ten bardzo dobrze poinformowany, bo to już mówiłem o tym, Jacek Kurski, który wszystko...
Nakładać się z Jarosławem Kaczyńskim.
No i zdam mi się cały czas, oni jakoś nakładają. Wszystko w jedno szambo mi się tam łączy. Albo korytko może takie, czy duże koryto, srebrne koryto, może tak. Ten Jacek Kurski ma nie wiedzieć o ubeckiej przeszłości towarzysza biskupa Głódzia.
Ciekawe, że w tym samym miesiącu, wrzesień, końcówka września 2018 roku, Wirtualna Polska podała, że arcybiskup Sławoj Leszek Głódź przez lata był zarejestrowany pod pseudonimem Głaster i przekazywał wywiadowi cywilnemu PRL informacje na temat Jana Pawła II i jego polityki wobec kościołów wschodnik. To jest ten sam miesiąc.
A teraz, no zobaczcie, a teraz ta sama osoba, mówię o Głudziu, wypływa przy okazji afery Gulbinowicza, który się okazał gejem. Były już przecież oskarżenia wobec Gulbinowicza, chyba w tym pierwszym filmie Sekielskich, że wchodził tam do kleryków i ich molestował.
A teraz o tym jest napisane
teraz
w artykule
już IPN,
naukowym profesora Rafała Łatki.
Już na podstawie archiwów IPN i tu Sławomir Cęckiewicz, profesor, mówił, że po to właśnie zrobiono zbiór zastrzeżony, żeby właśnie takich oblechów przeróżnych spośród biskupów kryć. Że to właśnie biskupi są. I zresztą to my mówiliśmy Idź Pod Prąd od dawno, czyli że PiS kryje katolickich biskupów bardzo głęboko zanurzonych we współpracę z SB. I nic dziwnego, że ci obelżywi ludzie, zobaczcie, żołnierze wyklęci, pierścień Inki, współpracownik UB daje namiestnikowi dzierżącemu prym w komunistycznej, zakłamanej instytucji. No to jest kato, pato, komuna. Patologiczna kato komuna. Oni już nie mają żadnych hamulców, żadnych barier. Drugi ślub w sanktuarium, a co? Nie? Nie ma problemu. Pierścień Inki od współpracownika SB, nie ma problemu. Złamanie swojego słowa, a to zobaczcie, jak Kurski obiecywał, że nie będzie nigdy szefem telewizji publicznej.
Rozmowa z Piotrem Najsztubem, 2006 rok. Prosimy.
Chciałby się tam na 9 piętro wesprzeć i zostać prezesem telewizji?
Nie.
Dlaczego?
Nie dlatego,
czuję
że
się
jestem
pan merytorycznie przygotowany, politycznie odpowiedzialny.
Dziękuję. No. To wszystko prawda. Pan redaktor powiedział prawda, natomiast ja jestem politykiem dosyć czynnym, twardym, no nawet takim frontowym. Na 9 piętrze nie powinien być polityk, tylko nie powinien też być Jacek Kurski. Myślę, że uda się znaleźć merytoryczną osobę, która nie będzie polityką.
Obiecuje pan?
No ja prezesem telewizji nie będę.
Mamy obietnicę.
Widzicie?
Jacka Kurskiego.
To jest świński paśnik. To jest świński paśnik. Przepraszam, zobaczcie. I tu mamy obie te strony łuku Kurskiego. Przecież Najsztub to jest człowiek właśnie ze strony i teraz Jarosława Kurskiego. I zobaczcie, jak sobie tak z dzióbków, ale pan jest przygotowany, pan jest kompetentny.
A to wszystko prawda.
I tak, ależ nie oczywiście, no
nie powiem, że to prawda.
Jakieś i tak dalej. No zobaczcie, jakie to świnie. Zobaczcie, że ten układ okrągłostołowy dalej obowiązuje. Dalej obowiązuje i podejrzewam, że ta nawalanka, ona ma tylko pomóc elektoratowi polaryzować się, żeby myślał, że tu jest prawdziwa walka pomiędzy Gazetą Wyborczą, wywodzącą się z okrągłego stołu, i telewizją publiczną, wywodzącą się sprzed okrągłego stołu. No śmiech na sali.
Po tym, jak ostatnio Jacek Kurski znów został prezesem TVP, ma objąć fotel prezesa od 7 sierpnia. Internety nie zapominają, widzieliśmy ten wycinek przed chwilą, jest on popularny na Twitterze i komentarz księdza Mateusz Szewczyk pisze: pan Jacek Kurski 20 kilka lat temu mówił również, nie opuszczę cię aż do śmierci.
A no potem później przed papieżem też błogosławieństwa dla swojego małżeństwa
rok.
Takiego do śmierci i nie opuszczę się przyjmował.
Widać,
zobaczcie,
ile
jaką minę ma taką, ojej, służalczą i tak dalej.
Najważniejsze wydarzenie w rodzinie.
Teraz w tym samym kościele znowu ślubuje.
Ale Jacek Kurski
do ilu razy sztuka?
Mówi, że ta cała afera wokół tego ślubu w Łagiewnikach to jest dlatego, że ludzie po prostu mu zazdroszczą.
Ale kogo? Czy czego?
Tego szczęścia chyba małżeńskiego.
Jackowi Kurskiemu nie zazdroszczę niczego, szczerze mogę powiedzieć.
Ja mu współczuję wyrzutów sumienia, które będą się coraz bardziej nawarstwiać, bo pogrążenie się w takim zakłamaniu, takiej, a szkoda gadać, to musi walić w dekiel i będzie walić, bo Bóg tak obiecał.
Zdzisław Kurski już dzisiaj mówi, że myśli nad zmianą imienia i nazwiska i nad wyjazdem za granicę, także widać, że to uderza w rodzinę Kurskich. Wspomniałeś o tej polaryzacji, która ma być teraz między Polakami. Jedni będą stać za Jarosławem Kurskim, drudzy za Jackiem, ale po co? Po co jest ten podział, po co jest ten szum medialny wokół klanu Kurskich? Cezary Kłosowicz.
jak jest, jakby oni byli wszyscy razem i pokazywali, jak są naprawdę, no to by ludzie zaczęli być przeciwko nim wszystkim. A jak się wprowadzi podział i zajmie takimi tematami, no przeróżnymi, zastępczymi, no to jedni są przeciwko tym, drudzy przeciwko tamtym, to sobie można rozgrywać i zostać przy władzy, a prawdziwa opozycja się w ten sposób nie stworzy. Zobaczcie, że to trwa od samego początku. Jarosław Kurski, ten z Wyborczej teraz, był rzecznikiem Lecha Wałęsy. Potem była też wojenka na górze, tu Wałęsa, tu Mazowiecki, Geremek.
Hej, szup, zmiana.
Tu Kaczyński, tu Michnik. No to przestał być tym rzecznikiem i potem opublikował książkę krytyczną wobec Wałęsy. Tu już był rzecznikiem, tu krytyczną. Jacek Kurski przecież zrobił film Lewy Czerwcowy, też krytyczny wobec Wałęsy, także no to tak się cały czas kręci, że tu są jakieś wojenki. Czasem oczywiście oni się tam naprawdę wspierają o jakieś
tak
wpływy.
Tak naprawdę nie są
O jakieś tam różne wpływy, o to kto tu więcej tego, kto będzie miał TVP, a kto to. Ale generalnie w układzie cały czas oni wszyscy trwają. I z niego czerpią i tu się nie zmienia, tylko tam zmieniają się na stołkach, raz jeden jest bardziej wpływowy, raz drugi i tak kręcą tym okrągłym stołem i dokładnie wszystkimi Polakami razem z nim.
Kurski Kurskiemu łba nie urwie, będą się naparzać, będą tutaj się elektoraty polaryzować. A rzeczywistość jest taka, że ani Gazeta Wyborcza nie jest żadną tam lewicą, ani Prawo i Sprawiedliwość nie jest żadną prawicą. Obie te ideologiczne, można powiedzieć, no, środowiska, nie wiem, formacje, wyrastają z okrągłego stołu. I to jest ich prawdziwa tożsamość. Reszta to są dekoracje w zależności od potrzeby chwili, tak jak Czarek powiedział. A pierścień Inki od towarzysza z SB się przyjęło.
Smutna prawda dla tych, którzy wierzą, że Jacek Kurski może jest tym lepszym bratem. Tutaj ciekawe wspomnienia przyjaciela rodziny Kurskich, Wiesława Walędziaka, który wspomina właśnie braci Kurskich, kiedy byli nastolatkami. Pokoje mieli naprzeciwko siebie, u Jarka panowała nabożna atmosfera, stare zdjęcia, patriotyczne obrazy, szable.
Czyli ten z Gazety Wyborczej.
Tak, z Gazety Wyborczej. Z pokoju Jacka dochodziły piski dziewcząt. Czasami z jakiegoś kąta wytoczyła się butelka po piwie, to mówi przyjaciel rodziny.
Ale też z tej samego nadania, bo przypominamy, że on też był szefem telewizji, ten Walędziak, a potem poszedł do biznesu, takiego niezależnego od komuny.
Ale my w telewizji Idź Pod Prąd nie zajmujemy się na długo tymi plotkami, skandalami wokół rodziny Kurskich.
Ale chcemy, żeby nasi widzowie mieli jasność co do tego, o to toczy się tam gra i kto tak naprawdę pociąga za sznurki.
Kto pociąga za sznurki?
Układ towarzysza Jaruzelskiego i Kiszczaka. Mówiliśmy dzisiaj o 13:00, jak w Pekinie zarządzono sojusz rosyjsko-pekiński, rosyjsko-chiński w dziedzinie propagandy i dezinformacji i od razu towarzyszka Jaruzelska zaprasza towarzysza Pyfela. Od razu.
Coś mi brakuje. Jaruzelski, Kiszczak, tam coś jeszcze taki jest.
No, tam na te rewelacje jeszcze, drogi Czarku, poczekamy parę dni.
Będzie.
Chyba, że ktoś chce iść pod prąd, no to miesięcznik, proszę bardzo, to myśmy o tym pisali w 2006, czy który?
Gdzie jest teczka JP2?
15 lat.
A tymczasem mówiliśmy dzisiaj o komunistach, poprosimy teraz spot petycji Koniec Partii Komunistycznych Chin.
Czy zastanawiałeś się, kiedy to się skończy? Dlaczego cierpimy? Jaka jest przyczyna? Zbadajmy historię Komunistycznej Partii Chin. Rewolucja kulturalna, miliony zabitych ludzi, polityka jednego dziecka, 400 milionów zabitych dzieci. Masakra na placu Tiananmen. Studenci zmiażdżeni. prześladowanie Falun Gong, przymusowo pobierane organy. Komuniści kłamią, ludzie umierają. Koronawirus Komunistycznej Partii Chin. Do 23 lipca 624 tysiące zgonów, 15 milionów potwierdzonych zakażeń. Koniec milczenia w obliczu zła. Ruch wolnościowy w Hongkongu. Ruch porzucenia Komunistycznej Partii Chin. 360 milionów Chińczyków odrzuciło Komunistyczną Partię Chin. Wzywamy Chińczyków do kontynuacji tej odważnej walki o wolność od komunistycznego reżimu. Chcemy, by wiedzieli, że jesteśmy z nimi. Koniec Komunistycznej Partii Chin. Dla naszej przyszłości. Dla lepszego świata. Bez komunizmu. Podpisz petycję. andccp.com.
Zachęcamy Was do podpisywania petycji. Znajdziecie ją na stronie andccp.com. Ten klip z polskim lektorem na Twitterze i na Facebooku. Idź pod prąd, podawajcie dalej, a my polecamy akcję hashtag Chiny kłamią, Polacy umierają. Czekamy na Wasze zdjęcia. Przesyłajcie je na kontakt@idzpodprad.pl. Możecie podawać również aktualną liczbę zgonów na COVID-19 w Polsce. Tak jak mówiła redaktor Hanna Shen, trzeba Polakami wstrząsnąć i trzeba informować ich, bo niestety jest ciągle dużo dezinformacji w Polsce. Przechodzimy do Waszych pytań, komentarzy. Hubal, coś mi się zdaje, że prości Chińczycy wyjdą na ulicę, nie wytrzymają, a jest ich miliony i komunistów pogonią. Wreszcie będzie spokój, a zaraz po nich pogonią tego chomika. Myślicie? Taki scenariusz realny?
2016-17, koniec roku, w naszej redakcji mówiliśmy o tym, o czym marzymy, o co się modlimy. To właśnie o upadek Komunistycznej Partii Chin.
Wtedy mówiłeś hashtag Free China, rozmawialiśmy. Free China, również o tym z pastorem Bobem.
To jeszcze wtedy niewielu ludzi w ogóle, tak, że tak powiem, mentalnie ogarniało taki scenariusz, a myśmy już o nim mówili i modlili się. Teraz się dzieje, chwała Bogu.
Chwała Bogu. Mariusz Borucki. Kiedy się wreszcie Polska oficjalnie opowie po stronie wolności, a nie będą robić szpagady z jedną stroną w komunizmie? Kiedy koniec tych szpagatów?
Czarek, ty młodszy jest.
Dobre pytanie, ale to pytajmy po pierwsze rządu, a jeśli rząd się nie zdecyduje, no to niestety wszystkich Polaków, kiedy rząd zmienią na fajniejszy i konkretny i faktycznie antykomunistyczny, a nie tylko w słowach. No to jest praca długa, na lata prawdopodobnie. A czy ten rząd stwierdzi, że jednak będzie korzystniej tak mocno stanąć przy USA, to myślę, że nie wcześniej niż po wyborach w USA.
Tak, z powodów jedynie ten rząd może stanąć z powodów taktycznych, bo to jest rząd katolicko-patologiczno-komunistyczny. Cały układ, to nie tylko PiS, ale przecież tak samo Platforma, PSL, te Unie Wolności, takie, śmakie, Konfederacje, to wszystko ma te same korzenie okrągłostołowe. To są liderzy wyznaczeni przez towarzysza Kiszczaka lub innych oficjeli tamtych czasów, nie? Także tu się nic nie zmieni. Mogą pod naciskiem Stanów Zjednoczonych. I to rzeczywiście, jeśli Trump wygra wybory, to oni będą tam śpiewać, jacy oni są antychińscy komuniści od zawsze. Nawet jeszcze przed powstaniem Komunistycznej Partii Chin, to oni już też od 3000 lat byli antykomunistami i tak dalej, i tak dalej. Jeśli pytasz, kiedy polski rząd z powodów ideowych wybierze tę opcję, no to dopiero wtedy, kiedy pojawi się elita wychowana już na Nowym Testamencie, czyli na fundamencie cywilizacji chrześcijańskiej, dopiero wtedy ta elita, jeśli stworzy rząd, to ona oprze się na tym sojuszu, zbuduje Trójmorze już z powodów ideowych, a nie koniunkturalnych.
Mimo że polscy politycy też będą cytować Pismo Święte.
Tak jak amerykańscy.
Jak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Hubal jeszcze dodaje, chińscy komuniści muszą mieć grube materiały na PiS, skoro wydają takie oświadczenia, czyli sprzeczne do naszych sojuszników.
No to widać po właśnie arcybiskupie kardynale Gulbinowiczu. To przecież te ogromne pieniądze wycofane skąd Solidarności później się rozpłynęły. Rozpłynęły się. A potem powstały te postkomunistyczne fortuny. I Gulbinowicz, pomimo że ma przestępstwa różne na sumieniu, seksualne, takie, śmakie i owakie, zobaczcie, cieszy się dalej autorytetem. Jeszcze niedawno dostał jakiś order zasłużonego tam Polaka, Orła Białego, czy coś takiego.
Z 10 lat temu, więcej.
Ale, no, ale nikt mu nie odebrał.
Chyba nie.
Widać, no powstają już artykuły, również naukowe, także coś może w tym systemie zaczyna się
sypać. Nawet
sypać.
Wykładał teologię moralną, czy jakąś moralność, coś z moralnością tam było.
Był rektorem w seminarium w Olsztynie.
Czytałem parę komentarzy i tam tacy zatroskani katolicy mówią, jak tu teraz przeżyć to zgorszenie. Przecież w myśl nauki katolickiej, ci ludzie jak Gulbinowicz, Głódź, ten Tranda, czy jak on tam...
Tyrada.
Nie, chyba jakoś inaczej. I ten trzeci Janiak, nie, no czwarty już, a ich jest tam zdecydowana większość. Zdecydowana większość biskupów katolickich to kapusie. To tylko jeszcze my o tym nie wiemy. W myśl nauki katolickiej oni są następcami apostołów. Rozumiecie? Oni są następcami apostołów, takimi chodzącymi apostołami. Nie? I teraz okazuje się, że to są zboczeńcy, zdrajcy, krzywoprzysiężcy, obłudnicy najcięższego kalibru. Katolicy, jak to zniesiecie? Czy ma to coś wspólnego z Kościołem Chrystusowym? Wielu katolików dzisiaj zadaje sobie to pytanie. Gdyby to był jeden biskup na 100, ale tam nie wiadomo, czy jeden na 100 jest uczciwy.
Szczególnie katolików, którzy mają dzisiaj pytania, mają dylematy, zapraszamy na program Którędy do Nieba o 20:30. Tam wywiad z pastorem Chojeckim rozmawia raper Mikser.
Terlikowski napisał, dlaczego jeszcze jest w kościele. Jest jeden powód, tam ma długi wpis, ale sprowadza się chyba do tego, że Kościół daje pokarm na wieczność, sakramenty.
Czyli jednak te sakramenty.
Żywą siłą zwyciężającą śmierć. Poprzez grzesznych ludzi to się dokonuje, od których ja nie jestem ani lepszy, ani bardziej pobożny, ale się dokonuje w Kościele, więc...
Jakub Pankowiak na antenie naszej telewizji, jest on pokrzywdzonym przez księdza pedofila, pytał, czy te ręce, które mnie molestowały, pyta Jakub Pankowiak, są to ręce Chrystusa, jak twierdził jeden ksiądz, także...
Widać, że Terlikowski, mając zapewne dobre chęci, bierze udział w utrzymywaniu tego diabolicznego zabobonu. Bo zobaczcie, on mówi, że wszyscy biskupi i papież, bo papież przecież jest utrzymankiem komunistów, mogą być zaprzańcami, ale ta instytucja jest dobra z jakiegoś powodu, bo opłatki trzyma w puszeczce w kościele. No tak rozumiem ten wpis. Kościół katolicki miał problem z grzesznikami od dawna. W ogóle to już jest problem, można powiedzieć, wczesnego chrześcijaństwa. Co zrobić z duchownymi, biskupami i tam innymi, którzy są grzesznikami? No i żeby, że tak powiem, rozwiązać ten problem, to stwierdzono tak. Rzeczywiście mamy wielu grzeszników wśród biskupów, ale to, co oni zdecydują, to jest bezgrzeszne. Czyli sakramenty są ważne, chociażby świnia rozdawała. No to taką sobie, zamiast oczyszczać Kościół z grzeszników, to oni stwierdzili, że nieważne, że to są grzeszniki. No to teraz macie 100% praktycznie już grzeszników.
Tadeusz Marszałek, co na to prezydent Duda? Przecież w PiS-ie z nim się w ogóle nie liczą. Jacek Kurski jest teraz w TVP, kreowany na wielkiego prezesa z trudnym charakterem, ale jakiego TVP jeszcze nie miała. Czy rzeczywiście ta nominacja Jacka Kurskiego ponowna na szefa TVP to jest policzek w twarz Dudy?
No oczywiście, to tak jak mówiliśmy, no, postawił warunek, żeby go nie było, ani go tak zdjęli na chwilkę i zaraz wstawili z powrotem, no to ewidentnie no, jest to naplucie w twarz Andrzejowi Dudzie i no, nie widać, żeby mógł coś w ogóle z tym zrobić, także no, faktycznie no, jest trochę takim, no jest wystawiony, żeby być tym prezydentem, ale nie bardzo coś póki co sam może zrobić. Jeszcze może się zawsze postawić, jakby chciał, ale nie wiem.
Taki pozytywny komentarz Wiesława Janowicz. Cezarego nigdy nie opuszcza wiara. Nie ma zwątpienia prawdziwy chrześcijanin. Także ta atmosfera zaufania mimo wszystko udziela się również naszym widzom.
Chodziło o upadek Komunistycznej Partii Chin.
Następny komentarz. Zbliża się rocznica Powstania Warszawskiego, a pisiory dalej nic nie robią w sprawie reparacji od niemiaszków. Czy Idź Pod Prąd planuje wysłać jakiś list oficjalny do Dudy czy Morawieckiego, by przedstawili Niemcom wniosek o reparację za II wojnę światową?
No, daliśmy niedawno apel, mam nadzieję, że już widzieliście go, podawajcie go proszę dalej, żeby wypowiedział się Duda w sprawie wolnego Hongkongu. Jak nawet nie, na razie się nie zająknął. W ogóle w kampanii wyborczej ten temat w ogóle chyba nie został dotknięty, nie, Czarek? Słyszałeś, żeby coś Duda powiedział o wsparciu wolnego Hongkongu? Zobaczcie, tak samo jak papież Franciszek sam sobie wykreśla, nawet miał się modlić za Hongkong, bo ciężkie czasy, no to tam przynajmniej by się pomodlił już, nie określając, po której stronie stoi tego konfliktu.
A tak, żeby było dobrze, nie? Tak.
On w ogóle wykreślił, żeby lepiej w ogóle nie poruszać tematu Hongkongu, to zobaczcie, że katolicki Duda zrobił dokładnie to samo. Myślę, że możemy spróbować taki apel zrobić, ale chyba wiecie, że ten rząd, ten prezydent, no tylko w wyniku cudu. I o cud się modlimy, o nawrócenie, bo nawrócenie jest cudem. Nawrócenie tych przedstawicieli kato-pato-komuny byłoby cudem, na który czekamy, no. Ale żebyśmy powiedzieli, że on nastąpi jutro, no to ja nie wiem. Może ty, Czarek, masz taką wiarę tu...
Nie.
Też nie masz?
W ludzi to ja wiary nie inwestuję.
Nasi widzowie dopytują, kiedy Polacy będą mieli otwarty umysł na to, co robi polski rząd. O tym też mówiła redaktor Hanna Szen, jak ważne jest informowanie i to każdego dnia swoich znajomych po prostu informowanie w mediach społecznościowych.
To robimy i pamiętajcie, no, niepodległości nie odzyskuje się tak ad hoc. To nie jest przypadek. To jest praca dziesięcioleci. I to mieliśmy w historii. Teraz już trochę tej pracy zrobiliśmy, nie tylko my, ale i inni. Także ja nie mówię, że trzeba będzie jeszcze czekać tam 30 lat na niepodległość, przykładowo, nie? Może trzeba będzie czekać 3, może 5, może pół roku. To Bóg tylko wie. Ale my mamy robić każdego dnia, niezależnie co się dzieje. Będą lepsze dni, będziemy mieć zachęty, będzie wsparcie, będzie tam gdzieś nas zauważą medialnie, to wtedy myślą, oha, teraz bierzemy się do pracy. A drugie, o, już nikt o nas nie mówi, tu się nie udało, tu zerwało transmisję, to chyba się nic nie... Nie, niezależnie, czy odnosimy małe sukcesy, czy małe porażki, my każdego dnia mamy robić swoje, a Bogu pozostawić efekt.
I wiemy, że już nas wsparło ponad 820 widzów.
920.
To w takim razie...
Bo wtedy, jeśli byłoby 820, to byśmy mieli bardzo, bardzo nerwowy finisz. Oczywiście dalej finisz zawsze jest nerwowy, ale 900. Na 13 było 900 i teraz na 18 około 20 osób przybyło, także gnamy dalej.
Bardzo dobra informacja. Dziękujemy za wasze wsparcie. Już od ponad półtora roku ponad 1000 widzów co miesiąc wspiera naszą telewizję i to jest dla nas stałą motywacją do pracy. Dziękujemy wam i gnamy dalej. Poprosimy teraz ten przerywnik. Gnamy dalej. Na naszym kanale Idź Pod Prąd opublikowaliśmy wywiad w języku angielskim z chrześcijankami z Iranu, które za nawrócenie się z islamu do Jezusa trafiły do jednego z najgorszych więzień. Opowiadają o tym w rozmowie z Euniką Chojecką. Teraz po programie Idź Pod Prąd dogrywka, fragment wywiadu w języku angielskim. Podawajcie go szczególnie do anglojęzycznych znajomych. Montaż Iwan Belostenko. Dziękuję Wam za udział. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję.
Cezary Kłosowicz.
Dziękuję.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Zapraszam o 20:30 na program Którędy do Nieba.
People of Iran are there, they are paying the cost of, you know, fighting for their freedom. That's why they need European countries and other politicians like the United States. We are very glad that the new administration is standing with Iranian people for fighting for their freedom. We expect, you know, other European countries to stand with the Iranian people and not bury the human rights, you know, under negotiations, under their interests.
Is it possible to overthrow the regime?
Of course it is possible to overthrow the regime, because this is the willing of a majority of Iranian people, despite the Western media that they try to show that, you know, majority of Iranian people supporting this regime. This is a lie. And we know that majority of Iranian, you know, are against this regime. They are tired of this brutal regime, and they want regime change. They want, you know, to end this Islamic Republic. They will fight for their own freedom, but they need, you know, other countries, as I mentioned, to stand with them, to support them, like the United States. I remember in 2009 we were in prison, that people were in the street during the Green Movement. They were chanting, you know, Obama, are you with us or with them? At that time, President Obama didn't stand with the Iranian people. Instead of empowering Iranian people, he empowered the regime by making a negotiation deal, you know, with the Iranian regime and giving money to the Iranian government. We expect, you know, European countries and politicians to stand, to respect human rights, to respect Iranian people who are fighting for their freedom.